Odcinek 10.
Nic zatem dziwnego, że początkowo wyspiarze w każdym białym upatrywali swojego Zbawiciela. Podglądali wszystkie czynności białych ludzi, próbowali je naśladować. Relikty ich pędu do naśladownictwa widoczne są do dzisiaj. Biali, którzy w roku 1943 dotarli na wschodnie wyżyny Nowej Gwinei, napotkali w Markham liczne sporządzone z bambusu radiostacje i zwinięte z liści izolatory. Wysokie bambusowe tyczki miały symbolizować anteny, chaty połączone były ze sobą przewodami ze splecionych włókien roślinnych. Ludność stawała w szyku przed radiostacjami i odbywała musztrę z prętami trzciny cukrowej imitującymi karabiny w dłoniach. W czasie ceremonii odbywało się szminkowanie dziewcząt i chłopców, nacieranie olejem kokosowym, wymachiwano pochodniami symbolizującymi lampy sygnałowe, mieszkańcy śpiewali pieśni, a wodzowie bez przerwy mówili coś do niewielkich, wyciętych z drewna mikrofonów. Istnienie atrap łatwo wyjaśnić. Zwiadowcy Bajningów obserwowali z ukrycia poczynania białych na wybrzeżu. Za pomocą bębnów przekazywali w głąb wyspy radosną nowinę, oto powrócili mieszkańcy nieba i nasi przodkowie i przyniosą nam wytęskniony dobrobyt, cargo. Ponieważ jednak tak niecierpliwe wyczekiwanie istoty nie wykazały najmniejszej chęci pofatygowania się do nich w głąb wyspy, tubylcy zaczęli dokonywać starań, aby zwrócić na siebie uwagę obcych. Aby wejść w posiadanie cargo, zaczęto naśladować wszystko, co robili biali. Przykład ten skłania do zrewidowania kilku poglądów. Dla niektórych fantazja to coś jak pogwałcenie praw natury, ucieczka od rzeczywistości. Natomiast kulty cargo są raczej przykładem braku fantazji. To, co lekkomyślnie zbywa się jako produkt bujnej fantazji, jest w gruncie rzeczy absolutnie normalnym, aby nie powiedzieć banalnym ludzkim zachowaniem, mianowicie ludność tubylcza naśladuje, oczywiście w ramach możliwości, wszystko to, co widziała u białych – anteny, radiostacje, karabiny, mikrofony. Repliki nie pochodzą z ich fantazji. Miały swoje wzory. Zajmując się tymi kultami, często robimy to z ironią, lecz jak powiedział Thomas Mann, ironia prawie zawsze jest robieniem z niedostatku oznaki wyższości. I tak właśnie jest. Skąd czerpiemy nasze własne wzorce? Skąd zaczerpnęliśmy nasze własne wzorce przedmiotów kultowych, nasze ozdoby liturgiczne, nasze liturgiczne szaty? Co posłużyło za model korony albo pastorału? U kogo podpatrzono, że pewne działania wykonywać wolno tylko w przepisowych szatach? Co naśladujemy, kiedy w czasie procesji Bożego Ciała niesiemy ulicami niebo? Dlaczego najświętszą świętość zamyka się w ołtarzu? Skąd pochodzą wzory aniołów ze skrzydłami i promiennymi aureolami? Co posłużyło za model dla Arki Przymierza, dla ołtarza głównego i niebieskiego tronu? Skąd my, ziemianie, zaczerpnęliśmy tak dziwaczne wyobrażenia, jak to o wniebowstąpieniu? Czy sami wymyśliliśmy niepokalane poczęcie, grzech pierworodny, zbawienie, Mesjasza? Badania nad powstającymi w naszym stuleciu kultami, nad żyjącymi współcześnie ludźmi epoki kamiennej, stanowią jakby zwierciadło, w którym możemy odnaleźć obraz nas samych sprzed wieków. Wgląd w przyczyny i rozwój kultów cargo i nie tylko pozwala nam wejrzeć także w naszą własną przeszłość. Także i my będziemy musieli dociec początków, przyczyn naszej formy wierzeń. Kto dostarczył nam wzorców, kim byli nasi nauczyciele? Kiedy Rosjanin został Bogiem? We wrześniu roku 1871 do Bongu na Nowej Gwinei przybił statek Witeś, przywożący rosyjskiego badacza Mikłucho Makłaja. Ludność tubylcza przyglądała mu się sceptycznie, odnosząc się do niego niechętnie i z rezerwą. Rosjanin jednak był dobrotliwy, przyjazny, ale zarazem wytrzymały, ponieważ udało mu się przetrzymać śmiertelną wówczas z reguły malarię. Któregoś razu tubylcy zobaczyli Makłaja chodzącego w nocy z latarnią i natychmiast uznali, że jest człowiekiem z Księżyca. Makłaj wyjaśniał im cierpliwie, że pochodzi z Rosji, nie z Księżyca, ale tubylcy nie bardzo potrafili to zrozumieć. Dla nich Rosjanin stał się osobliwą istotą nie tylko dlatego, że miał białą skórę, ale przede wszystkim dlatego, że pojawił się tak nagle na takim wielkim statku. Tubylcy z miejsca ogłosili go bogiem Tamo Anut, zaś jego statek boskim pojazdem. Kiedy któregoś dnia fale przypływu wyrzuciły na brzeg drewniany posąg z jakiegoś wraku, tubylcy podnieśli go do rangi zasługującego na cześć symbolu ich nowego boga Tamo Anuta. Kiedy potem Makłaj opuścił wyspę, jego kult rozprzestrzenił się na dobre. Gdy na Nową Gwineę przybyli Holendrzy i Niemcy, wszędzie napotykali symbole i przedmioty kultowe boga Tamo Anuta, którego powrotu Bajningowie oczywiście z tęsknotą wyczekiwali. Wieczny powrót. Oczekiwanie powrotu domniemanego Boga, który kiedyś się oddalił, należy do żelaznego arsenału wyobrażeń wszystkich ludów. Sepik to największa rzeka Nowej Gwinei. Mieszkańcy dolnego odcinka jej biegu opowiedzieli białym historię ich człowieka z nieba, Lap Tamo. Ów Lap Tamo miał niegdyś zstąpić z nieba i podarować ludziom nowe owoce. Kiedy wylądowali biali, tubylcy wręczali im koszyki z przedmiotami kultowymi, ponieważ sądzili, że wśród przybyszów znajduje się też Lap Tamo, który natychmiast je rozpozna. W górnym biegu Sepiku badacze natknęli się ku swemu zdumieniu na małe drewniane modele samolotów, umieszczane dla ozdoby na dachach oraz używane w czasie obrzędów. Przedmioty kultowe stają się swego rodzaju szyfrem funkcjonującym pomiędzy ludźmi a bogami i wszystko, co bogowie, czy niepojęte istoty robiły, czy pozostawiły, było powtarzane bez zrozumienia jako hasło albo naśladowanie w tej czy innej formie. W ten właśnie sposób w roku 1945, tuż po zakończeniu wojny, powstało na jednej z małych wysepek Nowej Gwinei w pobliżu Wewak prawdziwe widmowe lotnisko. Tubylcy mieli okazję obserwować samoloty lądujące na sąsiedniej, dużej wyspie. Dowiedzieli się, że lądują one na szerokiej ścieżce, a więc bez wątpienia muszą być wielkimi ptakami. Tak więc budowa szerokiej ścieżki na ich własnej wysepce stała się nieodzowna. Tubylcy wykarczowali i zniwelowali pas dżungli. Teraz ptaki z nieba mogą już swobodnie nadlecieć, przynosząc obfitość cargo. Amerykanie jako wysłannicy bogów. Wiosną 1945 Amerykanie zbudowali na Nowej Gwinei bazę wojskową na terenach wokół miejscowości Hollandia, Kotabaru. W pewnych okresach stacjonowało tam do 400 tysięcy żołnierzy. Non-stop lądowały samoloty, wspomagając zaopatrzeniem wojnę na Pacyfiku. Tubylcy, głównie Papuasi, z nieufnością przyglądali się poczynaniom obcych. Nic nie rozumieli. Nie mieli najmniejszego pojęcia o polityce światowej, o szalejącej wojnie. Ich światem był burz. Obcy, którzy w jednej chwili wtargnęli do ich świata, musieli dysponować niezmierzonymi bogactwami, gdyż rozdawali niezwykłą obfitość cargo. Pewnego dnia wielkie ptaki zniknęły równie nagle, jak się pojawiły, przypuszczalnie przeniosły się do nieba. Wyspiarze zachodzili w głowę, jak to się stało, jaki popełnili błąd. Tak szybko przywykłszy do dobrodziejstw Cargo, niechętnie myśleli o konieczności rezygnacji z tak łatwego zdobywania dóbr. Wreszcie doszli do wniosku, że aby odzyskać dostęp do Cargo, muszą zachowywać się tak jak tamci obcy. Na opustoszałych plażach wybudowali ogromne składy, w których chcieli pomieścić należące im się Cargo. Ze słomy i drewna sklecili samoloty na wzór tych, które odleciały. Nie powinno też braknąć lazaretów, które również widzieli. Oddelegowano do nich lekarzy i pielęgniarki. Młodzi tubylcy ćwiczyli się w wojskowym drylu. Holenderscy urzędnicy z wyspy obserwowali to wszystko zupełnie zdezorientowani, wyśmiewając dzikusów. Wkrótce nadszedł dzień smutnego przebudzenia. Nie zjawiło się Cargo, które miało wypełnić składy. Wszystko było tak jak dawniej, przed pojawieniem się wysłanników Boga. Pozostała tylko nadzieja, że być może następne pokolenia dostąpią błogosławieństwa obfitego Cargo, jeśli tylko dostatecznie pilnie naśladować będą to wszystko, czego byli codziennymi świadkami. Dziecinny zabobon. Sądzić tak byłoby mylącą nieścisłością służącą do wyparcia z umysłu tego, co niezrozumiałe. Największe i najstraszniejsze zło, jakie człowiek wyrządza człowiekowi, bierze się z niezłomnej wiary w słuszność fałszywych przekonań, twierdzi Bertrand Russell. Zbyt łatwo pomijamy fakt, że nasze religie pierwotne wyglądały nie inaczej. Uważamy za iluzję stwierdzenie, że religie zachodnie wywodzą się od Słowa Bożego na wzór danych przez Boga. Wyobrażenia oraz zachowania religijne nasze i te, które znamy z kultów Cargo, w zasadzie różnią się jedynie liczbą wyznawców oraz tysiącleci, jakie upłynęły od chwili ich narodzin. Milionowa rzesza wiernych i długi okres trwania nie są żadnym dowodem na to, że u początków nie leży błąd, niezrozumienie techniki. Starotestamentowy prorok Ezechiel podaje precyzyjny opis Pana, który z wielkim szumem ląduje przed nim na ziemi pojazdem zaopatrzonym w skrzydła i koła. Tylko dystans czasowy pozwala uznać to zdarzenie za manifestację Boga. Rodzynki ze sfery kultów Cargo. Mój przyjaciel Ulrich Dopatka, pracownik Biblioteki Uniwersytetu w Curychu, zbierał, klasyfikował i archiwizował przekazy o kultach Cargo z tych stuleci, kiedy to wielkie odkrycia geograficzne pociągały za sobą konfrontacje kulturowe. Dopatka, który nadal pracuje nad swoją książką, pozwolił mi wykorzystać kilka z opisanych przez siebie przypadków prawdziwych pereł przeszłości i rodzynków teraźniejszości. 16 października 1978 roku BBC pokazała w ramach popularno-naukowej serii Panorama film o starcie rakiety w Zairze. Kamera pokazała grupę czarnych tubylców, którzy podziwiali to wydarzenie. Tłumacz zwrócił się do nich z pytaniem, jakie odnieśli wrażenie. Jeden z tubylców odpowiedział: to nasi potężni przyjaciele posłali ogień do nieba. Należałoby teraz pojechać tam ponownie, aby stwierdzić, czy wykształcił się już kult rakiety. Kiedy etnologowie po raz pierwszy zawitali helikopterem do plemienia Tasadajów na Filipinach, jedna ze staruszek rzuciła się na ziemię, kryjąc twarz. Jej pobratymcy podziwiali niebiańskiego potwora z bezpiecznej odległości. Po ostrożnym nawiązaniu kontaktów badacze przeszmuglowali magnetofon do jaskini jednej z rodzin, aby uzyskać zapis reakcji u tak zwanego źródła. Na tej rzeczy, która kradnie głos, dały się słyszeć słowa podziwu i zdumienia dotyczące wielkiego ptaka, który przyniósł wspaniałe podarunki Cargo. Tubylcy wyrażali nadzieję, że stale już będą otrzymywali takie dziwne podarunki, jeśli tylko będą się dobrze odnosić do mieszkańców wielkiego ptaka. Tasadaiowie stanowią potwierdzenie reguły, że ludy prymitywne zaskoczone czymś nieznanym najpierw przepełnione są ciekawością i strachem i próbują ująć obcą dla nich technikę w pojęcia znanego im świata. Na analogicznej zasadzie pierwsza sapiąca lokomotywa parowa stała się dla Indian amerykańskich ognistym rumakiem, przewody telegraficzne biegnące wzdłuż torów kolejowych śpiewającym drutem. Przedstawiciele ludów prymitywnych często próbują naśladować nowo poznane konstrukcje techniczne. I tak na przykład Frank Hurley stwierdził w czasie swojej ekspedycji na Nową Gwineę w latach 20., że tubylcy z wioski Kaimari, w której przebywał, w krótkim czasie zaczęli wyrabiać uproszczone modele jego wodno-samolotu i rozdawać je dzieciom jako zabawki. Wenezuelski etnolog pani El Barcelo podaje znamienny przykład powstania współczesnego mitu. Obiektem jej badań było indiańskie plemię Pemonów z Gran Sabana w Wenezueli. Według legend Pemonów twórcą ich kultu był bóg Chiricahuay, który przybywał jakiś czas na ziemi, by potem powrócić do gwiazd, ale zamierzał tu jeszcze się pojawić. Poszukując śladów dawnej kultury, pani Barcelo natrafiła także na nowe malowidła naskalne Pemonów. To, co ujrzała, niepomiernie ją zdumiało. Otóż Indianie umieścili w niebiańskiej sferze swojego boga, Chiricahuay, dziwny obiekt, który nie pojawiał się na dawnych malowidłach. Badaczka zagadnęła o to głównego czarownika Pemonów, który odpowiedział, jakby to było coś oczywistego. To Rosjanie. Jak to możliwe? Pani Barcelo udało się wyjaśnić tę niezrozumiałą sprawę. Otóż okazało się, że jeden z Indian zasłyszał gdzieś, że Rosjanie wystrzelili w niebo niebiański pojazd satelitę. Wiadomość ta rozniosła się po okolicy. Pemonowie natychmiast nabrali przekonania, że poprzez Rosjan mogą przesłać swojemu staremu bogu, Chiricahuay, wiadomość. Niewiele myśląc, trzech piśmiennych członków plemienia sporządziło list do Rosjan i dało go jednemu z misjonarzy z prośbą o przekazanie. List ten został potem opublikowany w lokalnej gazecie misyjnej i stanowi, kto wie, czy nie najbardziej kuriozalny dokument świadczący o tym, jak zachowują się ludy prymitywne w zetknięciu z obcą techniką. Oto treść tego listu. Wielce szanowni Rosjanie, zechciejcie wyświadczyć mi tę przysługę i przekazać ten list mojemu szwagrowi Chiricahuay, który kilka lat temu pojechał na jedną z tych gwiazd, które są blisko Księżyca. Drogi szwagrze Chiricahuay, przesyłam ci ten list przez Rosjan, aby przekazać ci wiadomości o twoich krewnych i powiedzieć ci, że od chwili twojego odjazdu wiedzie nam się źle i bardzo cierpimy. Dawniej Indianie nie umierali i byliśmy liczni, ale dzisiaj jest nas bardzo niewielu, bo Kanamajowie, czyli biali, nas zabijają. Przyślij nam kilka dobrych strzelb, ale nie tych z Brazylii, tylko tych z Uaranapi, od których ziemia drży. Wtedy zniszczymy Kanamajów i upolujemy dużo ptactwa i zwierzyny. Jak ci się wiedzie tam na górze? My tutaj mamy nieżyty, rozwolnienia i dużo gryzących much, bo nikt o nas nie dba. Niech będą dzięki misjonarzom, którzy nam mówią, że po tym życiu będzie dla nas, którzy tak cierpimy, inne, lepsze, jeśli tylko będziemy dobrzy. A tak w ogóle to nie wiem, co z nami będzie. Czy wy tam na górze nosicie ubrania, czy nadal tylko opaski na biodrach? Przyślij nam czerwonego sukna. Chciałbym też wiedzieć, jak ty się dostałeś do tych gwiazd, bo chociaż dużo o tym myślę, nie mogę nic wymyślić. Czy poleciałeś tam może na sępie? Dzisiaj Rosjanie nas zapewniają, że już niedługo będzie można tam pojechać. Najlepiej by było, jakbyś ty zszedł na dół i im powiedział, że ty tam pojechałeś, żeby nie musieli sobie tak bardzo łamać nad tym głowy. Gdybyś nie mógł zrozumieć tego listu, bo jest pisany po hiszpańsku, przesyłam ci tych kilka słów po indiańsku. Chiricavay, Ahikenonpona, Adombaton Piak. Chiricavay, zejdź na dół na ziemię do domu do twoich krewnych. Na tym kończę. Do zobaczenia, twój szwagier Uaipuiri. Dawne konfrontacje kulturowe. Witają nas tak, jakbyśmy spadli z nieba, napisał w dzienniku pokładowym Krzysztof Kolumb 1451-1506 po przybyciu do jednej z dzisiejszych wysp Bahama. To jednoznaczne nieporozumienie bezlitośnie wykorzystają później Hernando Cortés 1485-1547 i Francisco Pizarro 1478-1541. Z pomocą przyszły im wierzenia Inków i Azteków, które dokładnie na ten czas, kiedy przybyli najeźdźcy, zapowiadały powrót bogów Quetzalcoatla i Wirakoczy. Tubylcy z Tahiti wzięli angielskiego żołnierza i odkrywcę Jamesa Cooka 1728-1779 za powracającego boga Rongo, który według legendy opuścił ich wyspę statkiem z chmur. Żeglarzowi Walterowi Raleigh'owi 1552-1618, który na polecenie królowej Elżbiety I wyruszył na poszukiwanie legendarnego miasta Dorado, Indianie z Virginii zgotowali triumfalne przyjęcie. Także Pedro Alvarez Cabral 1468-1526, który będąc w służbie króla Portugalii odkrył Brazylię i objął w jego imieniu w posiadanie, nie mógł się wprost opędzić od entuzjastycznych objawów czci, jaką mu okazywano. We wszystkich tych przypadkach entuzjazmem oznaczano nie okrutnych najeźdźców, lecz powracających bogów, których w nich upatrywano. Zróbmy teraz skok z powrotem w teraźniejszość. Pisząc czy opowiadając o swoich pełnych przygód przelotach, Hans Bertram zawsze powracał do historii o tym, jak to zwykle okulary lotnicze, w owych czasach kabina były jeszcze otwarte, uratowały mu kiedyś w Australii życie. Otóż aborygeni, czyli pierwotni mieszkańcy Australii, tylko dlatego nie zaatakowali jego i jego towarzysza, że z malowideł naskalnych znali postacie przedstawione w podobnych okularach jak lotnicy. Tymi postaciami byli ich bogowie. Raz w życiu mogłem poczuć się jak prawdziwy bóg i w dodatku uratowało mnie to przed ponuro spoglądającymi aborygenami, opowiada Hans Bertram. Zdarzyło się, że nie tylko osoby kojarzone były ze światem bogów, lecz także przedmioty. Pozostawione przez białych rzeczy w krótkim czasie stawały się obiektem kultu tubylców. Francis Drake, 1540-1596, któremu w dowód uznania za przynoszące Anglii ogromne bogactwa, podróże, przyznano w roku 1580 tytuł szlachecki, w roku 1579 objął w posiadanie w imieniu królowej wybrzeże kalifornijskie. Dla udokumentowania proklamacji własności umieścił na krzepkich palach mosiężną płytę, w którą wmontowana była sześciopensówka z wizerunkiem królowej Elżbiety I. Miejsce to i sama płyta stały się ośrodkiem rytualnych obrzędów religijnych tubylców. Podobna rzecz zdarzyła się w roku 1565 na Florydzie. Tam z kolei francuski kapitan Jean Ribaud, także dla udokumentowania przyjęcia na własność, ustawił kolumnę przyozdobioną herbem. Wiele lat później przybył na to miejsce jego rodak, Landonier, i zastał kolumnę obstawioną darami. Jego samego tubylcy obsypali niezliczonymi podarunkami. Podobną genezę mają rozsiane pod całej Afryce kulty czczące pamięć o pojawieniu się tajemniczego białego człowieka, które napotkać można wszędzie tam, gdzie Portugalczycy i Hiszpanie oznaczali granice za pomocą symboli władzy, czy choćby tylko kolorowo pomalowanymi palami. Sposoby okazywania czci przybierały niekiedy formy wręcz komiczne. Nie mający pojęcia o technice tubylcy nie wiedzą, czy jakiś poruszający się przedmiot jest istotą żywą, czy też nie. Kiedy w latach 20. Frank Harley dotarł ze swoją ekspedycją na tereny Papui i Nowej Gwinei, przekonał się, że tubylcy uważają za istotę boską nie tylko jego, ale i czczą jako coś boskiego także jego wodnopłatowiec. Co wieczór zjawiali się z zarżniętą świnią, którą składali w ofierze na dziobie samolotu. Skłonność do tworzenia nowych kultów nie musi być nawet wywołana bezpośrednim kontaktem. W roku 1964 do leżącej na Pacyfiku wyspy New Hanover dotarła jakaś pozytywna opinia na temat kroków podejmowanych przez ówczesnego prezydenta USA Lyndona B. Johnsona. Nie wiedziano nic ponadto, że był jakiś pożyteczny postępek. Niemniej jednak w umysłach wyspiarzy daleki prezydent awansował do rangi jakiegoś wspaniałego regenta i ludzkiego władcy, którego wpływy mogą poprawić także ich własny smutny los. Kult Johnsona rozprzestrzenił się od wioski do wioski, niby epidemia. W marcu 1965 kilku wodzów będących rzecznikami kultu Johnsona dostarczyło do placówki misyjnej woreczki wypełnione złotymi monetami, na które chcieli odkupić prezydenta. Misjonarze odesłali tubylców razem z pieniędzmi z powrotem do wiosek, wyjaśniając im, że prezydenta Johnsona nie można sobie kupić. Niemniej jednak jego kult do dzisiaj ma swoich cichych, nieugiętych wyznawców. Nawet Filip, książę Edynburga, małżonek królowej Anglii, może się poszczycić własnym kultem. Otóż plemię Iounhana, Stanny, wybrało go na swego boga. Najskrytszym życzeniem tamtejszych tubylców jest, aby Bóg Filip zamieszkał wśród nich, by w każdej chwili mógł zstąpić do nich z nieba. Wybudowano nawet w dżungli pas startowy dla jego niebiańskiego pojazdu i na wszelki wypadek, jak szacunek to szacunek, przez cały czas trzyma się na podorędziu trzy dziewice. Taki Bóg to ma dobrze. Profesor Ireneusz Eibesfeld, kierownik Zakładu Psychologii Zachowań z Instytutu Maxa Plancka w bawarskim mieście Zeewiesen i wykładowca na Uniwersytecie w Monachium, zaobserwował współczesny przypadek powstania kultu w zachodniej Nowej Gwinei. Północne obszary centralnego masywu górskiego zamieszkiwali tam Mekowie. Od niepamiętnych czasów wierzą oni, że praojciec ich ludu, Jalenej, wśród huku i łoskotu wyłonił się z wnętrza góry, wzbił w przestworza i lecąc nad ziemią stworzył rodzaj ludzki i roślinność. Kiedy wylądowali u nich samolotami biali, powtórzyło się to, co badacze zaobserwowali także u innych ludów prymitywnych, mianowicie Mekowie poczuli palącą potrzebę zbudowania pasa startowego, który dałby ich duchom możliwość ponownych odwiedzin. Profesor Eibesfeld stwierdza, pas startowy był dla nich miejscem pojawienia się nowej kultury i łączyło się z nim religijne powtórzenie aktu stworzenia oraz obdarowanie dobrami. Cargo.